Jest nas dosyć dużo na tej konwencji i świadomy jestem tego, że nie z wszystkimi zdążyłem się osobiście przywitać. I mam taki zwyczaj, że z każdym, z kim się witam, lubię popatrzeć mu w oczy i żeby zapamiętać, że z tą osobą się przywitałem. W związku z tym chcę uczynić to z tego miejsca słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa, pokój wam, braterstwo. I zanim przystąpimy do tej różnorodnej tematyki związanej z pytaniami, a w zasadzie z odpowiedziami na pytania, chciałbym braterstwu przesłać chrześcijańskie bratnie pozdrowienia. Tylko że tydzień temu i dwa tygodnie temu byłem akurat na Budziarzach w niedzielę i z konwencji myślę, że pozdrowienia były przesyłane, ale nie słyszałem, żeby były przesyłane z tej społeczności braterskiej, która uczestniczyła w kursie 18+, który się zakończył w piątek. I z tej społeczności braterskiej przywożę wam serdecznie braterskie uczucia miłości, jak również jest nas tutaj grupa osób z Krakowa i wspólnie dla was tutaj przywozimy pozdrowienia chrześcijańskie od zboru krakowskiego. I do tych pozdrowień takie osobiste pozdrowienia od naszej córki Marzenki, która zostając w domu z dziećmi, ze swoim mężem Jakubem, prosili, aby serdecznie was tutaj pozdrowić. Dziękuję bardzo. Mamy pytań, braterstwo, dużo, bo mamy około 30 pytań. Mówię około, ponieważ niektóre są kilkupiętrowe pytania. Także jedno pytanie wynika z drugiego pytania albo z odpowiedzi na to pytanie. I to braterstwo jest świadectwo tego, że czytacie Biblię i że znacie zapis proroka Izajasza z rozdziału 34, werset 16, który mówi: badajcie się pism, albo jak dokładnie przeczytamy w nowym przekładzie, badajcie pismo Pana i czytajcie. Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostanie bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i Jego duch je zgromadził. I to widzę, braterstwo, że w was jest i myślę, że jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że daje nam taką możliwość, jak również jesteśmy wdzięczni zborowi w Białogardzie, że taką również przewidział część, że można wstawić pytanie. Nie tylko, że to pytanie można wstawić, ale można go też anonimowo wstawić, nie podpisując się pod tym pytaniem. I myślę, że to nie jest jakaś zła rzecz, bo czasami, braterstwo, bywa tak, że mamy jakieś ograniczenia albo krępujemy się jakieś pytanie zadać. Tak? Gdy ktoś stawia pytanie anonimowo, to jest pewna swoboda. Ale z drugiej strony nie możemy, braterstwo, czynić pewnych ograniczeń, ażeby bać się zadawać pytania, żeby braterstwo nie pytali, bo pytanie to jest kierunek dobry, który prowadzi do poznania i do zrozumienia. I jak patrzymy na różne wersety Pisma Świętego, a jesteśmy badaczami Pisma Świętego, to Pan Jezus powiedział do Żydów tak: badacie się pism, bo wiecie, że w nich jest żywot wieczny. I tu, braterstwo, jest już coś bardzo ważnego, istotnego dla nas. Że to badanie pism, czytanie pisma nie jest po to, ażeby zaspokoić swoją ciekawość. Nie tylko, żeby się dowiedzieć, co tutaj w Biblii jest napisane. No bo jeżeli już mam w swojej bibliotece Biblię, to należałoby ją przeczytać. To nie chodzi o zaspokojenie ciekawości, o jakiejś wiedzy, jaką ta księga zawiera, ale Pan Jezus mówi: badacie się pism, bo wiecie, że w nich jest żywot wieczny. Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 39. I Pan Jezus dalej, kończąc sobie powiedzieć, mówi: ale one mówią albo świadczą o mnie, w zależności od przekładzie. I te pisma prowadzą do poznania Jezusa Chrystusa, bo w nim jest życie. Inny werset, który moglibyśmy przeczytać, to są Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, werset 11. I tam apostoł święty Paweł pochwalił jeden zbór. Pochwalił jeden zbór, bo jak on powiedział kazanie, to oni przyszli do domów, do swojej społeczności i sprawdzali, czy wszystkie te rzeczy, które apostoł święty Paweł powiedział, są tak napisane, jak on to mówi. I bardzo często dzisiaj używamy tego przykładu, że myśmy powinni badać pisma i sprawdzać. Ale jak tam raz sobie poczytamy troszeczkę na kontekst tej społeczności i tej okoliczności, o której mamy wspomniane, to oni sprawdzali proroctwa po to, ażeby dodatkowo podbudowywać swoją wiarę. Oni nie sprawdzali po to, żeby poddać wątpliwość nauczanie apostoła świętego Pawła albo jego apostolstwo, tylko po to, żeby te pisma dodatkowo im gruntowały. To, co też apostoł Paweł powiedział w liście do Efezjan w rozdziale 2, w wersecie 20, że jesteśmy również zbudowani na fundamencie proroku Starego Testamentu, o czym potwierdza apostoł święty Piotr. Znajdujemy też taką historię w Dziejach Apostolskich, że jeden człowiek czyta pismo, a podchodzi do niego drugi człowiek i pyta się go, zadaje mu takie pytanie, czy ty rozumiesz, co ty czytasz? Nie będę, bratecu, opowiadał tej historii, ale to jest rozdział 8, werset 30. A ten człowiek, który nie rozumie, mówi, no jakże mogę rozumieć, jak nikt mi nie wytłumaczy? I my, bratecu, bardzo często jesteśmy w takiej sytuacji, że potrzebujemy, żeby ktoś nam pewną rzecz wytłumaczył. I do tego służy zbór, społeczność braterska, po to my też tutaj wspólnie zgromadzamy się, żeby jedni drugim pewne rzeczy próbować pomóc zrozumieć i wytłumaczyć. Jest jeszcze taki zapis, który znajduje się w fragmencie jednej z przypowieści, która bardzo często jest dyskusyjną przypowieścią wśród braterstwa, w Ewangelii Łukasza, rozdział 16, wersety 29 i 30, gdzie bogacz mówi do Abrahama, Abrahamie, spraw, ażeby ten Łazarz przyszedł i powiedział tym moim braciom, to oni uwierzą i zrozumieją. I tam, bratecko, pamiętamy, jest taka ciekawa odpowiedź Abrahama. Chociażby ktoś z umarłych przyszedł, jeżeli oni nie będą wierzyć, to umarłemu też nie uwierzą. Nie uwierzą i nie zrozumieją. Dlatego, bratestwo, co mówię, że te pisma badamy po to, ażeby zrozumieć i uwierzyć. Żeby te pisma zmieniały nasze życie. Pytań mamy około 30. Nie układałem sobie jakoś listy, czy nie szeregowałem, nie wartościowałem tych pytań. Do każdego pytania podchodzimy z pewną powagą i chęcią zrozumienia, zagadnienia, bo jeżeli ktoś pyta o pewne rzeczy, to znaczy, że ten temat go dosyć zainteresował i w gronie braci pielgrzymów w dniu wczorajszym, tak w telegraficznym skrócie, żeśmy przeglądnęli te pytania, ażeby próbować dzisiaj wam, braterstwo, odpowiedzieć. I zacznijmy od pytań, od kartki, na której są dwa pytania. Czy jest możliwe, aby ktoś z proroków poszedł na wtórą śmierć, jeżeli za ich życia nie było oferty życia lub śmierci? Ktoś się zapewne zastanawiał nad tą tematyką. Jest drugie podobne pytanie, nie wiem, czy w tej chwili na szybko go znajdę, ale być może później powrócimy, bo jest zapis w Ewangelii Łukasza w rozdziale 12. Że jeżeli ktoś zgrzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, to nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym wieku. Jeżeli ktoś zgrzeszy przeciwko Synowi Człowieczemu, jeżeli ktoś popełnił inne grzechy, to będą mu odpuszczone. Natomiast grzech przeciwko Duchowi Świętemu, Pan Jezus mówi wyraźnie, nie będzie odpuszczony ani w tym wieku, ani w wieku przyszłym. I myślę, że najkrócej można by odpowiedzieć tak, że żeby zgrzeszyć przeciwko duchowi, to jest łatwo zgrzeszyć. No, zgrzeszyć można przeciwko Duchowi Świętemu. Do tego grzechu jeszcze powrócimy w kolejnym pytaniu, bo jest takie podobne. Natomiast, żeby stać się uczestnikiem drugiej śmierci, żeby umrzeć po raz drugi, to myślę, że to jest bardzo logiczną rzeczą, że najpierw trzeba umrzeć po raz pierwszy. Prawda? A w narodzie izraelskim nie było takiej możliwości, żeby umrzeć po raz pierwszy. To była śmierć Adamowa. Dla nich oni umierali śmiercią Adamową i dodatkowe potępienie, które na nich ciążyło, to było przestępstwo zakonu. I myślę, że jeszcze do tego wątku powrócimy. Na razie powiem tylko tyle. Drugie pytanie brzmi tak. Cytat z listu do Rzymian, 3 rozdział, werset 20. Przez zakon jest poznanie grzechu. Czy to dotyczy również pogan, czy tylko Żydów? Apostoł Święty Paweł, pisząc list do Rzymian, bardzo szeroko opisuje tę tematykę, że od Adama do Mojżesza śmierć królowała nad wszystkimi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam. To jest 5 rozdział listu do Rzymian. I naród izraelski, i w tym również rozdziale, albo w tym liście, apostoł święty Paweł wyraźnie mówi, że jeżeli nie ma prawa, nie ma zakonu, to nie ma przestępstwa, nie ma grzechów. Odczytam werset 7 rozdziału. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił. Nie pożąda. I mamy, bratostwo, wiele takich wersetów, nie będziemy dzisiaj wszystkich przywoływać, ale te wersety i ta interpretacja świętego Pawła Apostoła pozwala nam zrozumieć, że naród izraelski był zobowiązany do przestrzegania prawa, prawa Bożego, które otrzymał przy górze Synaj, do którego zobowiązał się przymierzem, mówiąc w 19 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej: uczynimy wszystko, co Pan Bóg nakazał, byleby tylko Pan Bóg do nas bezpośrednio nie mówił, bo się trwożyli głosu Bożego i zobowiązali się przestrzegać te przykazania. I dla nich było to poznanie grzechu, bo jeżeli ja otrzymuję 10 przykazań, czy 100 przykazań różnych i staram się je wszystkie przestrzegać i dochodzę do wniosku i zrozumienia, że wiele z tych przykazań nie jestem w stanie wypełnić, to mnie to czegoś uczy. Mnie to uczy, że jestem grzeszny, niedoskonały i każe mi spoglądać przez te ofiary Starego Testamentu na odpuszczenie grzechu. Natomiast czy dotyczy narodów pogańskich? No, apostoł święty Paweł w liście do Galacjan pisze takie znane braterstwu werset, że zakon był pedagogiem albo nauczycielem do Chrystusa. Dlatego on, ten zakon jest pedagogiem, nauczycielem do Chrystusa w pierwszej kolejności dla Żydów, bo on Żyda miał przygotować i doprowadzić do Mesjasza, do poznania Mesjasza. Przez prawo, przez uczenie tego, że nie jestem w stanie wypełnić Bożego prawa, przez patrzenie na ofiary Starego Testamentu, Żyd musiał poszukiwać wyjścia z tej sytuacji. I Mesjasz właśnie daje wyjście z tej sytuacji. Ale braterstwo, dla pogan też. Bo te słowa w liście do Galacjan również apostoł święty Paweł kieruje do wszystkich. Jeżeli my dzisiaj, braterstwo, będziemy czytać tylko i wyłącznie Nowy Testament, ażeby przez niego poznać Chrystusa, to czego, braterstwo, poznamy takim, jakim on jest? Jeżeli nie zrozumiemy cieni przybytku. Jeżeli nie zrozumiemy tego namiotu zgromadzenia i świątnicy, co tu jest pokazane, no bracie, to nigdy dokładnie nie zrozumiemy drogi do naśladowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc zakon również jest dany i dla Żydów, i dla pokon, ażebyśmy przez zakon mieli poznanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drugie pytanie. Przypowieść Pana Jezusa, Mateusz, rozdział 20, od 1 do 16 wersetu. W zasadzie pytanie jest z wersetu 10 i pytanie jest z tego fragmentu od 10 do 12 wersetu, które brzmi. Kim są robotnicy winnicy? Myślę, że braterstwo sobie otworzycie Ewangelię Mateusza, rozdział 20 i przeczytacie. Ja, braterstwo, nie zdążę tych wszystkich wersetów przeczytać, bo jak powiedziałem, gdybyśmy tylko i wyłącznie poświęcili 2 minuty przeciętnie na jedno pytanie, to już mamy czas wypełniony. Kim są ci robotnicy, którzy szemrzą? Czy to są naśladowcy Chrystusa? Czy ktoś inny? Kiedy szemrzą? Jak można zrozumieć słowa tych robotników z wersetu 12? I może ten 12 werset odczytamy. Ewangelia Mateusza, rozdział 20. Przepraszam, 12 werset. Mówiąc, ci ostatni jedno tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. Pan Jezus mówi taką ciekawą przypowieść, że wyszedł właściciel winnicy rano i najmował do pracy winnicy. I pierwszych pracowników wynajął rano, uzgodnił z nimi zapłatę. I następnie na przestrzeni dnia, w południe i później pod wieczór, również wynajmował, bo potrzeba było pracowniku do pracy w winnicy. I z tymi wszystkimi, których wynajmował, uzgadniał wynagrodzenie. Z tymi, których wcześniej uzgadniał. Tam była umowa. Będziecie pracować od rana do wieczora, dostaniecie 1 grosz. Ale z tymi na końcu, jak czytamy w wersecie 10, a gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi. Akurat gospodarz zaczął wypłacać najpierw tym ostatnim. No i ci ostatni otrzymali po 1 grosz. Bo tak braterstwo myśli człowiek. Jak przyjmowaliśmy się kiedyś do pracy, to myślę, że mieliśmy jakieś nadzieje, wynagrodzenia za otrzymaną pracę. I jak zobaczyliśmy, braterstwo, że ten, który przepracował 1 godzinę, otrzymał tyle samo, co ja, gdzie umówiłem się z swoim pracodawcą, że otrzymam 1 grosz, to coś w nas, jako ludziach, zaczęło się buntować. No nie może tak być, że to jest bardzo niesprawiedliwe, że ten, który pracował 1 godzinę, otrzymał 1 grosz i ten, który pracował cały dzień, cierpiał upał dnia w południe, też otrzymał 1 grosz. Prawda, że to jest niesprawiedliwe? Ale z punktu widzenia pracodawcy, on może powiedzieć tak, no przecież tak się z tobą umówiłem, byłeś zadowolony, szczęśliwy, że masz pracę w dzisiejszym dniu i że otrzymasz zapłatę za tą pracę. A to Pan Jezus mówi, a ja nie mogę być dobry, że temu, który pracował 30 minut, czy może nawet czy godzinę, nie mogę być dobry, że mu dam 1 grosz? Mogę być dobry. Umowa jest umową. Jest braterstwo. Myślę, że przypowieść ta jest dosyć taka szeroka. Musielibyśmy dosyć dużo ją interpretować, gdybyśmy całą chcieli zinterpretować. Natomiast jest podobna do innej przypowieści i tam łatwiej nam jest na podstawie tej drugiej przypowieści porównać pewne fakty. Druga przypowieść to jest taka, że Pan Jezus zapraszał na ucztę weselną. No i gdy uczta już była przygotowana, to najpierw wezwał, nie tyle zaprosił, tylko wezwał tych, którzy wcześniej już byli zaproszeni. Bo goście weselni, tak jak i u nas jest na weselach, są zapraszani dużo wcześniej. Ale wesele jest ustalone na dzisiaj. Dzisiaj was zapraszam, przychodźcie na ucztę. No ale oni wymawiali się. Nie mieli czasu. To później ten gospodarz wesela mówi tak. No to ponownie zaproszenie. Poślę jeszcze raz do nich. Idźcie i zaproście ich. Przyjdźcie na wesele. Ale oni znowu zajęci codziennymi sprawami odmawiają. W związku z tym on mówi co? No idźcie, zaproście tych, którzy są obok gdzieś tam, za opłotkami, za ogrodzeniem, którzy nie mają zajęć. Zaproście wszystkich. Kto chce, niech przyjdzie. I tam, braterstwo, mamy pokazane kilka grup ludzi, że to zaproszenie najpierw było skierowane do narodu izraelskiego. Zanim Pan Jezus złożył swoje życie w ofierze. Później ono było powtórzone przez apostołów po śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tam mówi, kiedy już uczta przygotowana, są zabite ofiary. Trzeba tylko przychodzić i korzystać z tej uczty. A następnie, kiedy ci z narodu izraelskiego nie przyszli, nie skorzystali również po śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, to błogosławieństwa przeszły do narodów pogańskich. Ale tamci szemrali. Myślę, że braterstwo rozumiemy, co znaczy to szemranie, że tamci byli niezadowoleni, że przyszli ci, którzy najkrócej pracowali, a dostali tyle samo. Natomiast zapłata będzie zawsze jeden grosz czy jeden denar, w zależności od przekładu, to znaczy życie. Zapłatą jest życie. Pytanie z Ewangelii Jana, rozdział 5, werset 22. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Od jakiego czasu? Wiemy, że nasz Pan Jezus Chrystus mówił te słowa w tym okresie czasu, pomiędzy chrztem w Jordanie, jak brat poprzedniej lekcji mówił, a ukrzyżowaniem. Pomiędzy tą śmiercią symboliczną, a tą śmiercią rzeczywistą. I wówczas wypowiedział takie słowa, że Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. I nasz Pan Jezus Chrystus mógł już wtedy te słowa wypowiedzieć, albo brat nam tłumaczył, że nasz Pan Jezus Chrystus poświęcił swoje życie na ofiarę. I to dzieło ofiarowania rozpoczęło się w rzece Jordan. Tu nasz Pan Jezus Chrystus zadeklarował i to dzieło ofiarowania prowadził przez cały okres swojej służby na ziemi, czyli przez 3,5 roku. I mógł powiedzieć, że wszelki sąd Ojciec przekazał Synowi. Ale w tym momencie Pan Jezus nie powiedział jeszcze, że ten sąd został mu przekazany. Że w tym momencie, podczas tutaj pierwszego przyjścia, mówię o tym ostatnim okresie jego życia, od Jordanu aż do krzyża, ale pamiętamy końcówkę rozdziału Ewangelii świętego Mateusza, kiedy Pan Jezus już po zmartwychwstaniu powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Czy to znaczy, że Bóg Ojciec przekazał mu w zupełności ten sąd? Pan Jezus nabył sobie prawo sądu. i nie tylko nad istotami ziemskimi, jak brat też tłumaczy, będę się odwoływał do niektórych wątków z wykładu, jak brat tłumaczy w wykładzie, nie tylko nad umarłymi, gdzie w umarłych jest pokazany cały rodzaj ludzki, ale przejął także sąd nad istotami żywymi, to co apostoł święty Paweł pisze w liście do Filipian w rozdziale 1, wersecie 12, o czym wspominaliśmy na Budziarzach, czyli nad aniołami. Przez krew krzyża Jego, tam ten werset dokładnie podkreślił. I tutaj Pan Jezus, gdy zmartwychwstał, gdy zwyciężył, nabył sobie prawo do sądzenia. I w tej chwili wszelki sąd, bo mamy wyraźnie napisane przez apostoła świętego Piotra, w czwartym rozdziale mówi, że sąd rozpoczął się od domu Bożego. To kto jest sędzią tego domu Bożego? Pan Bóg czy Pan Jezus? Święty Jakub w piątym rozdziale, wersecie 12 mówi tak. Jeden jest zakonodawca i jeden jest sędzia, które może zbawić albo zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz drugiego człowieka? Jeżeli osądzasz drugiego człowieka, to osądzasz ten zakon. Stajesz ponad zakonem, ponad prawem. I wszelki sąd od tego momentu, kiedy nasz Pan Jezus wstąpił do chwały, który dokonuje się w wieku Ewangelii, jest sądem Bożym. Ale sąd Boży wykonuje nasz Pan Jezus Chrystus, bo nabył sobie prawo do sądzenia. I nasz Pan Jezus Chrystus, nasz Bóg Ojciec Niebieski za pośrednictwem swojego Syna dokonuje sądu Kościoła. Ale mamy taki werset, braterstwo, w Dziejach Apostolskich, rozdział 17, werset 31, gdzie wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. I zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa jest dowodem, potwierdzeniem, zapewnieniem, że nastąpi sąd wszystkich ludzi za pośrednictwem naszego Pana Jezusa Chrystusa i tutaj dodamy i Kościoła. I gdy ten sąd się dokona, gdy nasz Pan Jezus Chrystus doprowadzi sobie wszystko to, co nie jest Panu Bogu dzisiaj poddane do społeczności z Bogiem, to apostoł święty Paweł w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, tam od wersetu 24 i dalej mówi, wtedy i sam Syn będzie mu poddany. A żeby Bóg był nad wszystkim i we wszystkim. Kolejne pytanie. Jak nasza społeczność zapatruje się na kwestię makijażu sióstr? Nie śmiejmy się, braterstwo. A to nie śmiejmy się, siostry. Bo ktoś ma z tym problem. Nie wiem, czy problem dotyczy osoby, która chce sobie zrobić makijaż, czy też dotyczy osoby, która siedzi obok osoby, która zrobiła sobie dzisiaj na przykład makijaż. I myślę, braterstwo, my staramy się z powagą również na takie problemy odpowiadać, bo ktoś z tym chodzi i to jakoś wewnątrz mu dokucza. Jaka nasza społeczność zapatruje się na kwestię makijażu sióstr? Jaka jest przy tym odpowiedzialność mężów? Zobaczcie, braterstwo, jak szeroko pytanie jest postawione. Jaka jest odpowiedzialność mężów, ojców i braci starszych? Mężowie, ojcowie i bracia starsi. To jest właśnie pytanie do was. Jaka jest wasza odpowiedzialność za to? Jeżeli w pytaniu mamy już zasygnalizowane, że za to jest jakaś odpowiedzialność, czyli to jest, braterstwo, pytanie z sugestią, które sugeruje nam, że jest to coś nie najlepszego. żeby nie używać własnych słów, bo ktoś powie, że to jest dobrze tak i fajnie i lepiej się czuje na przykład, bo takie wypowiedzi też słyszałem, że ktoś się lepiej czuje, jak się podmaluje, czy zrobi sobie makijaż. Zanim przeczytam wersety, to kiedyś przyszła do mnie moja wnuczka, mając 8 lat i mówi mi: dziadziuś, dlaczego te panie się malują? A ja mówię: bo uważają chyba, że są brzydkie. Zobacz, mówię, przyjrzyj się, że ładne panie się nie malują. I czasem człowiek chce po Panu Bogu coś poprawić. Wydaje mu się, że jak się wymaluje, to będzie ładniejszy. I już nie wspomnę o takich wydarzeniach historycznych. Znacie braterstwo taką niewiastę, co tak lubiała się malować, Starego Testamentu? No, źle skończyła. Pierwszy list Piotra, rozdział 3, wersety od 1 do 6. No i to w zasadzie dedykuję do wszystkich tych grup braterskich, które były wymienione w tym pytaniu. To jest mężów, najpierw sióstr, potem mężów, ojców i braci starszych. Pierwszy list Piotra, rozdział 3, od 1 do 6 wersetu, są bardzo pouczające słowa. Podobnie wy żony bądźcie uległe mężom swoich, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Czy, braterstwo, czujecie głębię tych słów? Kogoś nie przekonuje słowo, nawet czytane, czy wypowiadane z tego miejsca. Ale postawa sióstr, apostoł Święty Piotr pisze tutaj o siostrach, o mężczyznach, czyli o braciach też pisze, ale pytanie dotyczyło sióstr. Postawa, zachowanie, sposób bycia sióstr ma bardzo istotny wpływ nawet na wiarę niektórych osób. Bez słowa zostali pozyskani dzięki postępowaniu kobiet. Bez słowa zostali pozyskani. I myślę, że siostry, zapamiętajcie, pozyskujmy inne osoby bez słowa swoją postawą, zachowaniem, ubiorem, makijażem. Ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie, ozdobą waszą niech będzie to, co zewnętrzne, przepraszam, źle czytam, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. I tu dodaje: łagodny i cichy duch. Takie usposobienie apostoł Święty Piotr zauważył u sióstr i mówi, to jest wielkim błogosławieństwem, mający duży wpływ na inne osoby. I mówi dlaczego. Apostoł Święty Piotr mówi dlaczego. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. I słyszeliśmy w dniu wczorajszym i zdaje się przedwczoraj ten werset z listu do Galacjan, rozdział 3, werset 29. Jeżeli jesteśmy Chrystusowi, jesteśmy również dziećmi Abrahama. I wy, siostry, jesteście potomkami Abrahama. Pamiętajmy o tych sprawach, ażeby również zwracać uwagę na to, jak wyglądamy. Kolejne pytanie. Czym różni się największe przykazanie, Ewangelia Mateusza 22, 34? 22:34-40. Przeczytam te wersety, bo myślę, że one są ważne. Ewangelia Mateusza, rozdział 22, werset 34. Ja wiem, że wy, braterstwo, wiecie, o które wersety chodzi. Ja też wiem, ale niektóre rzeczy, braterstwo, muszą zabrzmieć w naszych uszach, bo to jest ważne, istotne. Mam ostatnie też doświadczenia z ostatnich niemalże dni, że niektóre wersety, braterstwo, nie wystarczy powiedzieć z pamięci. Trzeba zacytować. Tekst Boży trzeba przeczytać. Bo czasami to, co my mówimy, często mówimy bardzo dobrze. Czasami się możemy pomylić. Ale jest tak, że inny stosunek jest do słowa mówionego przez brata, a inny stosunek do słowa przeczytanego z księgi. Mateusza 22, 34 do 40. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Które przykazanie z dekalogu Pan Jezus zacytował? Pierwsze nic nie mówi o miłości. Pierwsze przykazanie nie mówi nic na temat miłości. I w dekalogu nie mamy tam wspomniane o miłości. 10 przykazań. To które Pan Jezus przykazanie zacytował? No, tu już brat, tam słyszę głos podpowiadający, braterstwo. Przykazania, dekalog mamy zapisane w dwóch miejscach. 20 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, to sobie, braterstwo, zapamiętajmy, bo to się nam przyda, bo jak na szybko szukamy. Albo 5 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Tam jest zapisany dekalog. Ale tam jest litera prawa dana do przestrzegania cielesnemu człowiekowi. Natomiast w 6 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, braterstwo, tam Bóg przez Mojżesza pokazuje ducha zakonu. I tam jest napisane to, co brat mówi. To streszczenie. Będziesz miłował Pana Boga z całej myśli, z całej duszy i napiszesz sobie na tablicę i będziesz wpajał synowi i w drodze, i wszędzie, w domu. Cały czas będziesz miał to na uwadze, że trzeba oddawać miłość swojemu jedynemu prawdziwemu Bogu. Pan Bóg chciał nauczyć człowieka miłości do samego siebie. Ale w dekalogu dał przykazanie. I Pan Jezus zwrócił na to uwagę. A będziesz miłował bliźniego swego? Skąd Pan Jezus to wziął? To dlaczego Pan Jezus powiedział, a na tym opiera się cały zakon i prorocy? To jest prawda. No, ja będę skracał wypowiedzi, bo czas mnie popędza, a mamy naprawdę jeszcze dużo pytań. Odczytam, braterstwo, bo chcę, żebyśmy to wiedzieli i to jest dobrze znać i wiedzieć. To jest 3 Księga Mojżeszowa, rozdział 19, werset 17 i werset 18. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego, będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Zobaczcie, bracie, to mówi zakon. To jest duch zakonu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twojego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, jam jest Pan. To jest Boże przykazanie. Pan Jezus tu nic nie dokłada do tego, co było w zakonie. Tylko pokazuje ducha tego zakonu, spełnienie. Cały zakon i prorocy to są te dwa największe przykazania. Miłość do Boga nade wszystko i miłość do bliźniego swego. Ale pytanie, bracie, co dotyczy czego innego. Ja tylko chciałem zrobić podbudowę do tego pytania. Ewangelia Jana, rozdział 13. Pan Jezus wypowiada takie słowa, też odczytamy te wersety. Werset 34 i 35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I pytanie, czytam dalszy ciąg pytania. Czy nowe przykazanie dotyczy tylko apostołów, a nie nas? Brat Russell podaje myśl, że chcąc otrzymać jakąkolwiek nagrodę, musimy dojść do mety doskonałej miłości. Co to znaczy? I tu, braterstwo, zaczyna się pytanie, bo tamte, na co pytający zwrócił uwagę, co Pan Jezus wyraźnie podkreślił i potwierdził, to myślę, że dla nas jest znane w tej chwili i oczywiste. I nie ma problemu. Natomiast Pan Jezus mówi tak, nowe przykazanie dam, abyście się społecznie miłowali. I jak przyjdzie ktoś z zewnątrz, i przyjrzy się waszej społeczności, to potem pozna albo nie pozna. Jeżeli ta miłość wzajemna będzie, to potem pozna, że jesteśmy uczniami Jego. A jeżeli tej miłości wzajemnej nie będzie, to znaczy się, że nie będę kończył. I bracia, co miłość społeczna, to jest miłość, która dotyczy Kościoła. A dokładnie ciała Chrystusowego. I gdybyśmy przeszli do listów apostolskich, czy apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, z 12 rozdziału, gdzie ten apostoł święty Paweł bardzo szeroko mówi o różnych członkach w ciele Chrystusowym, ale jeden członek nie może drugiemu powiedzieć, ja ciebie nie potrzebuję. Albo nie chcę, żebyś siedział koło mnie. A przecież on jest też odkupiony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i jest członkiem tego samego ciała. Mówimy o ciele Chrystusowym. I to jest miłość jednego członka do drugiego członka. I to, braterstwo, bardzo często możemy sprawdzić na Międzynarodowej Konwencji. Że spotykamy na przykład brata z Jugosławii, ostatnio miałem takie przeżycie, nie na ostatniej konwencji, ale jeszcze tej poprzedniej, międzynarodowej, gdzie po krótkiej chwili rozmowy, wymiany zdań, nawet przez tłumacza, powstaje pewna zażyłość i łączność. Bo jest takie same zrozumienie, taka sama nadzieja uczestnictwa w powołaniu niebieskim. To braterstwo łączy i spaja cały Kościół. Jedna wiara, jeden chrzest i jedno powołanie, o czym pisze apostoł święty Paweł w liście do Efezji. Jeszcze trzeba by dopowiedzieć do tego pytania, bo pytając jeszcze mówi o tej doskonałej miłości, a to doskonała miłość polega na tym, która jest najtrudniejsza, o której tu też było wspominane w dniu wczorajszym, jak profesor sobie przypominacie, i nawet prośba też o modlitwę w tej sprawie, w tej kwestii, żeby spełniać albo zmierzać w kierunku rozwoju tej doskonałej miłości. A ona prowadzi do tego, że jesteśmy w stanie miłować nawet swoich nieprzyjaciół i tych, którzy nam wyrządzają krzywdę. Bo Pan Bóg przygotował zbawienie dla wszystkich i Pan Jezus umarł nawet dla swoich nieprzyjaciół. I pamiętamy wypowiedź świętego Szczepana w momencie, kiedy leciały na niego kamienie. Panie, nie poczytaj im. Kolejne pytanie. Czy wykłady na pogrzebach są nabożeństwami? Bardzo ciekawe pytanie. Czy wykłady na pogrzebach są nabożeństwami? Musielibyśmy, bracie, przeprowadzić krótką dyskusję, co jest nabożeństwem, a co nie jest. Ale gdyby wam powiedział definicję nabożeństwa, to myślę, że byśmy pewnie jeszcze zdanie zmienili. Nie będę w tej chwili mówił definicji nabożeństwa ze słownika języka polskiego. Bo rozumiem, że przez nabożeństwo w tej chwili, w tym gronie, w tej grupie, rozumiemy, że jest to społeczność z Bogiem, która rozpoczyna się modlitwą, prośbą o błogosławieństwo. Bardzo często rozpoczyna się pieśnią oddającą Panu Bogu chwałę, jak również pieśnią dziękczynną, czy pieśnią, która mówi o naszych przeżyciach i naszych uczuciach. I myślę, że ogólnie możemy powiedzieć, że wykład, nie tylko wykład, ale cały obrząd pogrzebowy jest nabożeństwem. Jest nabożeństwem, ale pytanie, braterstwo, dotyczy czego innego. Bo to, czy jest nabożeństwem, to myślę, że nam jest łatwo przyjąć i z tym się zgodzić. Ale pytanie dotyczy takiej kwestii. Jeśli tak, to dlaczego siostry są w spodniach i bez przykrycia głowy? Tu znowu podejrzewać należy, że chyba to pisał mężczyzna, ale to nie jest wykluczone, że mogła to też pisać siostra. To nie zmienia. To nie ma znaczenia, braterstwo. Kto pyta, tylko chcę jeszcze taką rzecz powiedzieć, braterstwo, że te pytania to nie tylko są po to, żeby zaciekawić czyjąś ciekawość, żeby tylko coś zrozumieć, jak wspominaliśmy z tych różnych wersetów zapisanych w Piśmie Świętym. Nie po to są czasami stawiane, żeby w coś uwierzyć, żeby coś nas przekonało, tylko czasami, braterstwo, żeby nam pokazać, że coś jest nie tak, jakbyśmy chcieli. Albo żeby nam zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Czasami, braterstwo, pytanie jest po to, żeby było pewnym napomnieniem dla mnie i dla wszystkich braci, dla nas wspólnych, tu siedzących. Żeby było napomnieniem dla społeczności. Bracia, zastanówcie się. Jest taki problem, pomyślcie o tym, albo zacznijcie na ten temat mówić. Zacznijcie odczytywać pewne wersety Pisma Świętego. Jeżeli mówimy o nakryciach głowy, to święty Paweł Apostoł pisze w liście do Koryntian i myślę, to jest oczywiste, każdy sobie może otworzyć i przeczytać. Natomiast kwestia, dlaczego w spodniach? Myślę, że gdybym, braterstwo, rozpoczął dyskusję w tej kwestii, to pewnie wiele myśli by było i tak, i nie. Czasami, braterstwo, są różne okoliczności. Ja byłem na takich pogrzebach, że bracia byli w czapkach. Że stali na pogrzebie w czapkach, bo faktycznie takie były warunki atmosferyczne. Czasami, braterstwo, są takie warunki atmosferyczne, że trzeba się nawet ubrać stosownie do tych warunków. I nie bądźmy znowu skrajni, nie popadajmy w taką skrajność, że niewiasta, jak jest duży mróz, nie może ubrać spodni. Bo inaczej może by nie przyszła na ten pogrzeb, bo się przeziębi i zachoruje. Natomiast jeżeli są warunki i okoliczności, to pamiętajmy, że niewiasta powinna być w stroju niewiasty. Kolejne pytanie. Ewangelia Mateusza, rozdział 19, werset 28. Znów odczytam te wersety, bo chcę, żeby one były odczytane. 19:28. A Jezus im rzekł: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I to dotyczy, pytanie dotyczy, czy ten werset, który mówi, że zasiadł na tronie chwały swojej, o to określenie głównie chodzi, jest taki sam, albo odnosi się do tego samego okresu, co drugi taki werset zapisany w Ewangelii Mateusza, rozdział 25, werset 31, który czytam. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I pytanie dotyczy, czy te dwa wersety mówią o tym samym czasie. Tak brzmi pytanie. Czy to się odnosi do jednego czasu? Myślę, że tak, Radosław. Myślę, bo te dwa wersety mówią o tej samej rzeczy. Czyli żeby pokazać na rysunku boskiego planu wieku, jest to czas, kiedy klasa Kościoła będzie skompletowana i połączona z głową i wraz z naszym Panem zasiądzie na tronie swojej chwały. Będzie to tron naszego Pana Jezusa Chrystusa i chwała naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przepraszam. Za blisko jest rysunek. Dobrze, bardzo dobrze, że bratersko zwracacie uwagę. To jest tak, pokazywałem zmartwychwstanie Pana Jezusa. Gdy Kościół cały będzie zbudzony, bo ten zapis 16 wersetu z 4 rozdziału 1 listu do Tesaloniczan mówi, że będziemy porwani razem i razem tu będziemy na powietrzu. Później będzie wywyższenie Kościoła i połączenie go z głową. I wiek tysiąclecia to jest tym czasem, który dotyczy królowania Kościoła wraz z Chrystusem. Tak jak mówi Księga Objawienia, rozdział 20, werset 4 i werset 6. Że błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim będą królami i kapłanami Boga, nad nimi druga śmierć nie ma mocy i będą królowali z Chrystusem 1000 lat. I te wersety właśnie tego dotyczą. Myślę, bracie Łukasz, że nie mamy czasu na dyskusję.
Chcę powiedzieć taką rzecz, że tam pisze, że w odrodzeniu. Tak. Właśnie, bo niektórzy mówią, że nie ma słowa restytucja w Biblii.
Dobrze.
A w łacińskim to jest właśnie restytucja.
Pamiętam, nie tak dawno słyszałem taki wykład z tego wersetu odnośnie odrodzenia. Pamiętacie brata, co tego mówił? Brat Franciszek. Ale są, bratestwo, inne podobne wersety, które odnoszą się do innego czasu. Na przykład zapis z Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, werset 27. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, wtedy odda każdemu według jego uczynku. Podobny werset? Bardzo podobny. Też przyjdzie z aniołami, tylko nie przyjdzie w chwale swojej, tylko w chwale Ojca swego. I ten werset, żebym znowu nie pomylił żniwa, dotyczy paruzji, drugiej obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Jest to czas nagrody dla Kościoła. Czas indywidualnej nagrody do Kościoła. Muszę to podkreślić. Czas indywidualnej nagrody dla Kościoła. Ale zanim się to, ten spełni werset z 16 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza, że Pan przyjdzie z aniołami swymi, to musi się wypełnić wcześniej jeszcze inny werset z listu do Tesaloniczan. Pierwszy list, rozdział 4 i werset 16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. Żeby braterstwo mógł się spełnić ten werset, że przyjdzie z aniołami swymi, to najpierw ta linia umownie pokazuje nam rozpoczęcie czasu paruzji, o czym jeszcze myślę zdążymy dzisiaj, bo jest takie pytanie, pomówić. Najpierw sam Pan przychodzi, a następnie z aniołami, czyli tymi, którzy dostępują zmartwychwstania, o czym właśnie ten werset też mówi. A potem, gdy wszyscy dostąpią zmartwychwstania, to już przyjdzie chwale swojej ze wszystkimi swoimi aniołami, czyli z całym kompletnym Kościołem. Fragment wykładu. I tutaj ja nie mogę sobie przypomnieć, którego, bowiem zapytał wykładowcę, bo to jest pytanie do wykładu. Ale pytanie brzmi tak. Trzeba umieć rozróżnić, które doświadczenia są od Boga, a które od przeciwnika. I to jest cytat z wykładu. Nie wiem, czy dosłowny, czy sparafrazowany. Tego nie wiem. Może któryś z wykładowców się odezwie w międzyczasie. A ja zadam pytanie. Jak to zrobić? Jak dowiedzieć się o tym wcześniej, niż poznamy to po efektach? Czy zgłosi się wykładowca? Może go nie ma. Albo czasami, braterstwo, mówi się wiele słów wypowiada, które się później nie pamięta. I też proszę o wyrozumiałość wykładowcy. Myślę, braterstwo, że tak. Myśmy się wczoraj chwileczkę rozmawiali na ten temat z braćmi. I odpowiedzieć na to pytanie możemy w taki sposób. Że wszelkie zło, które spotyka człowieka, nie przychodzi od Pana Boga. Jeżeli przechodzimy jakieś doświadczenia, które są związane z działaniem zła, to te doświadczenia przychodzą od szatana. Natomiast są doświadczenia, i jeszcze jedna bardzo rzecz ważna, która tu wczoraj wyszła w tej dyskusji, że te doświadczenia, które przychodzą od szatana, one są po to, żeby człowieka złamać. Odprowadzić od Boga i od wiary w Jezusa Chrystusa. Zasiać wątpienie w nasze zbawienie dzisiaj. I te doświadczenia, one przychodzą od szatana. Po to, żeby człowieka odciągnąć od społeczności z Bogiem. Natomiast są doświadczenia, o których apostoł święty Paweł w liście do Koryntian w 10 rozdziale 13 wersecie wspomina, że Pan Bóg, i tam bierze przykład z Izraela, tam patrzy na naród izraelski i wyszczególnia pewne rzeczy. Dlatego przeczytajcie cały ten rozdział 10 pierwszego listu do Koryntian. I mówi: te rzeczy, które przychodziły na Izraela, one przychodziły po to, żeby ich doświadczyć, sprawdzić. I tam werset 13 na samym końcu jest, braterstwo, takim zapewnieniem, że Pan Bóg nie dopuści, ażeby te doświadczenia były większe, niż jesteśmy w stanie je przezwyciężyć. I myślę, że po tym możemy poznać, że te doświadczenia są dopuszczane przez Pana Boga, ale są też doświadczenia wychodzące od szatana, jak mówi apostoł święty Piotr, że on jako lew ryczący krąży, kogo by pożar i odprowadził od zbawienia, od drogi sprawiedliwości. Tu mam, braterstwo, dwa bardzo podobne pytania. Jedno było zadane wcześniej, a drugie pojawiło się w zasadzie w ostatniej chwili. I to pytanie dotyczy naszego sposobu życia, chrześcijańskiego życia. Dotyczy czegoś, co nazywamy obyczajowością. I wiele osób te rzeczy zauważa. To, że mamy dwa takie same pytania, to jest braterstwo, takie światełka kontrolki czasami, jak jedziemy samochodem, a czasami zaświeca nam się taka kontrolka, że musimy na coś zwracać uwagę. I niektóre kontrolki to są takie, że musimy od razu zatrzymać się. Jeżeli jedziemy parę metrów dalej, to już potem nie pojedziemy. To tylko laweta. Ale są takie kontrolki, co nas ostrzegają, to najczęściej są żółte kontrolki, które zwracają uwagę, że coś jest niedobrze, musimy na to patrzeć. Bo jak zaświeci się czerwona, to już jest źle. Zacznę od tego pierwszego, który wcześniej był zadany. Czy jest coś złego w tym, że na weselach u osób wierzących jest zabawa tańce? Zobaczcie, braterstwo, że ktoś, kto napisał to pytanie, on nie sformułował tego pytania w ten sposób, że czy jest coś złego iść na wesele, gdzie się tańczy, albo iść na dyskotekę. On tak nie sformułował pytania. Tylko pytanie jest sformułowane, czy jest coś złego w tym, że na weselach u osób wierzących jest zabawa i tańce. Czy jest coś złego dla Tesla? Ale zanim zacznę odpowiadać na to pytanie, mam drugie pytanie. Jak należy rozumieć fragment zapisany 3 Mojżeszowa 10:8-9? Nie zdążyłem wreszcie jeszcze tego przeczytać, tego fragmentu, i nie wiem, co tam jest zapisane. Może ktoś znajdzie i mi odczyta. Czy werset zapisany w pierwszym liście do Tymoteusza 5:23 stanowi przyzwolenie do spożywania alkoholu? To jest chyba ten werset, że używaj po troszku wina, tak? No, przeczytaj, bracie.
Gdy będziecie wchodzić do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla wszystkich pokoleń.
Dziękuję. Tak, to jest trzeci mojżeszowy zapis. A może ktoś znajdzie 1 Tymoteusza 5:23? A ja będę czytał dalej pytanie. Czy ten werset zapisany w Tymoteusza 5:23 stanowi przyzwolenie do spożywania alkoholu? Jeśli jest stosunek naszej, jaki jest stosunek naszej społeczności do wesel, na których dochodzi do pijaństwa, tańców? Czy możemy w tym uczestniczyć? Bracie Heniu, masz ten werset?
Tutaj.
Tymoteusza 5:23.
Częstych chorób twoich.
Dobrze, dziękuję bardzo. No i jest pytanie, braterstwo. Nie wiem, czy to są czerwone kontrolki dwie. Czerwona zazwyczaj jest jedna. Jak są podobne zdarzenia, to się jedna kontrolka zaświeca w samochodzie, a może to być żółta i czerwona. Może tak też być. Są pewne rzeczy, braterstwo, które wkraczają do naszej społeczności z zewnątrz. są pewne rzeczy ze świata, które nam się podobają. I czasami uważamy, że no przecież to nie jest grzechem. Kiedy dwie osoby staną blisko siebie i zaczną się poruszać w rytm muzyki. Czy to jest grzechem? Czasami, braterstwo, są takie argumenty. No przecież Dawid też tańczył. I to są, braterstwo, wersety biblijne. Myślę, braterstwo, że w większości mamy, myślę, podobne stanowisko i podejście do tych zagadnień. Był wspominany w dniu wczorajszym wykład związany z narodem izraelskim. Jak Mojżesza na chwileczkę zabrakło, to uczynili sobie coś, co ich bardzo ucieszyło i rozbawiło. Też się weselili bardzo. I co robili? Jedli, pili i tańczyli. No ktoś powie, no może jedzenie i picie też jest grzechem. Czasami, braterstwo, jest. Nie zawsze, ale czasami jest. Ale, braterstwo, niech ten przykład, który był tu wspomniany na konwencji, też w jakiś sposób nas poucza, ażebyśmy zwracali uwagę na takie rzeczy. Ale ja przeczytam fragment z listu do Rzymian. Rozdział 13 i wersety przeczytamy od 11. Taki ciekawy jest tytuł tego fragmentu w mojej Biblii, w tym nowym przekładzie. Dzień zbawienia jest blisko. A my, braterstwo, uważamy, że jest blisko czy daleko? Apostoł Święty Paweł w liście do Żydów, 10 rozdziale, tam gdzie mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych, mówi, a to tym bardziej, iż widzicie, że się ten dzień przybliża, pobudzajcie jedni drugim. Pobudzajcie, braterstwo, jedni drugim. I tu jest też taki podtytuł, dzień zbawienia jest blisko i niektórzy pobudzają się w inny sposób. Od 11 wersetu czytamy. A to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia. Nie w biesiadach, nie w pijaństwach, nie w rozpustach i w rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić pożądliwości. I tak, braterstwo, nieraz możemy zaobserwować, że spełnia się to, co mówił apostoł Święty Paweł. Zaczęliście w duchu, a kończycie w ciele. Bo jeżeli spełniamy uczynki ciała, bo apostoł Święty Paweł mówi, że to są uczynki ciała. Ktoś powie, no ale to przecież nic nie pisze o tańca. No. Przeczytam, braterstwo, z Biblii Gdańskiej, tylko z nowego przekładu. Najnowszego. Ten werset 13, bo ten 13 werset jest taki istotny z 13 rozdziału listu do Rzymian. Zacznijmy chodzić godnie, jak w czasie dnia, nie w hulankach. Słyszycie, braterstwo? Nie w hulankach, pijaństwach, nie w rozwiązłościach i zuchwałościach, nie w porach, nie w sporach i zazdrości. Jest to, braterstwo, jakiś sygnał dla rodziców, którzy przygotowują wesele dla swoich młodych, Jest to też braterstwo sygnał dla braci, którzy usługują na wesela. Mówmy braterstwo o tym. Przypominajmy, bo czasami jest tak, że się zapominamy. Czasami jest tak, że zaczynamy tą uroczystość według ducha. Podobnie jak na pogrzebie. Jest pieśń, modlitwa, jest nabożeństwo. Zaczynamy według ducha. Ale przychodzi taka pora na zegarze, godzina koło 10, że nowe stworzenie idzie spać. I dosłownie, i literalnie, i duchowo. A pozostaje ciało i uczynki ciała. Myszka mi ucieka. Kolejne pytanie. Czy rok 1874 jest w naszej społeczności nadal oficjalną datą powrotu Pana Jezusa na ziemię? Gdybym miał odpowiedzieć jednym wyrazem, powiem tak. Ale myślę, że pytający nie zadał pytanie po to, żeby mu powiedzieć tak lub nie. Że w tym pytaniu czuję jakiś szerszy kontekst. Powiem braterstwu, żebyśmy wszyscy jakoś mieli, albo inaczej, żeby każdy miał swój osobisty stosunek do pewnych rzeczy. I powiem, jak ja to czuję bezpośrednio, a czuję to tak, dlatego, gdyż miałem pod tym względem pewne doświadczenie, o którym wspominałem na budziarze, nie będę go powtarzał z uwagi na brak czasu. W historii chrześcijaństwa przez cały wiek Ewangelii, od samego początku, oczekiwano na drugie przyjście Pana Jezusa. Dlaczego? Bo Pan Jezus tak powiedział, Ewangelia Jana 14 rozdział. Idę, przygotuję wam miejsce, a gdy przyjdę, zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I jeżeli ktoś taką nadzieję pokłada w Bogu i w Jezusie Chrystusie, to to oczekiwanie będzie i to oczekiwanie było przez cały wiek Ewangelii. Nie, może nie będę braterstwo mówił tych rzeczy, o których często wspominamy, ale takie spojrzenie zupełnie z innej strony. W tej chwili badamy w Krakowie zborze pierwszy list do Tesalonicza. I tam, gdzie Pan Jezus, gdzie apostoł święty Paweł mówi o pierwszym zmartwychwstaniu, to używa takiego ciekawego określenia. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Pamiętacie, braterstwo, ten werset? Ja go mogę odczytać, ale wiem, że go znacie, bo dyskusji na punkcie tego wersetu jest wiele. Potem my, gdy napisał do zboru w Tesalonice takie słowa, potem my, to oni zrozumieli, że Pan Jezus przyjdzie za życia apostoła Pawła. Bo apostoł święty Paweł się utożsamia z tym. Potem my, czyli także on. On dostąpi przemiany. Nie zostanie zbudzony jako śpiący, tylko że dostąpi przemiany. Tak rozumieli Tesalonicy. Dlatego napisał drugi list. A żeby ich wyprowadzić z błędu. I szczególnie w tym drugim rozdziale wyjaśnia. Słuchajcie, bracia. Nie dajcie się zwieść. Jakoby przez słowo, przez nas napisane albo wypowiedziane. Bo przyjście Pańskie nie nastąpi wcześniej, aż nie wypełnią się pewne rzeczy. I tam apostoł święty Paweł pisze na jedną rzecz, która też była wspominana tutaj na tej konwencji w jednym z wykładów. Już nie pamiętam w tej chwili którym, ale pamiętam cytat z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału. To jest werset 15, jeżeli dobrze pamiętam. Gdy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niechaj uważa. I tam odsyła do proroctwa Daniela, a prorok Daniel podaje dodatkowe argumenty, żeby zrozumieć, o czym Pan Jezus mówi i na co Pan Jezus się powołuje. Ale mówi, kto czyta, niech uważa. I tam prorok Daniel mówi na pewne rzeczy, które, jak tu znowu mamy sposób umowny pokazany, początek paruzji naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według chronologii został wyprowadzony jako rok 1874, ale ja myślę, że nie będziemy się w dniu dzisiejszym zajmować chronologią, bo sam osobiście uważam, że chronologia nie jest podstawą wiary. I mogę, bratestwo, przytaczać wam dowody biblijne, tylko że nie w tym momencie. Chronologia nie jest podstawą wiary. Chronologia jest tym czynnikiem, który nas mobilizuje do wiary i stara się w ściśle określonym czasie patrzeć na pewne wydarzenia i podpowiadać, ukierunkowywać nas na pewne wydarzenia, bo gdyby nie chronologia, to byśmy nawet nie umieli powiedzieć, czy żyjemy w czasach ostatecznych, czy nie. I do tej pory, braterstwo, nikt nie wyprowadził, nawet chronologicznie, lepszej albo dokładniejszego wyliczenia daty przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. A dlaczego niektóre osoby mają z tym problem, to również w jednym z wykładów w dniu wczorajszym brata Mariusza mogliśmy usłyszeć. Pan Bóg kieruje się innymi miarami czasu niż my ludzie. Chociaż nam niektóre rzeczy daje zrozumieć, ale nie zawsze. I nie daje nam je zrozumieć przed czasem, ale daje nam zrozumieć w ściśle określonym czasie. I tu byśmy, braterstwo, żeby potwierdzić tą umowną datę, tak jak mówię, nie tyle datę, ile ten okres czasu, to, braterstwa, możemy spojrzeć, co się dzieje w Kościele, co się dzieje w chrześcijaństwie, co się dzieje w narodzie izraelskim i co się dzieje w świecie. I braterstwo, króciutko, bo to by trzeba było, myślę, przez kilka godzin rozważać te niektóre szczegóły. Co się dzieje, braterstwo, w Kościele? No, prorok Daniel w rozdziale 8 od 14, 13, 14 wersety mówi, że świątynia miała być oczyszczona po 2300 wieczorach i porankach i miała wrócić do pierwotnego stanu. Czyli coś się wydarzyło w tym szeroko pojętym chrześcijaństwie, o którym Jeremiasz pisze w rozdziale 51, że był ci Babilon kubkiem złotym w ręku pańskim. Coś się stało, bratostwo, że z tego Babilonu zaczęli wychodzić ludzie właśnie w tym okresie czasu. Zaczęli wychodzić, bo widzieli, że tam nie ma nadziei uczestnictwa w Królestwie Niebieskim. A jak zaczęli wychodzić, spełniali zapis Księgi Objawienia, rozdział 18, werset 4. Ludu mój, wynic z Babilonu. Dlaczego wcześniej nie wychodzili? Dlaczego wcześniej ten lud Boży nie wychodził na przykład gdzieś w połowie wieku Ewangelii? Tylko akurat w tym ściśle określonym czasie. No to są, no nie mamy czasu, żeby te wszystkie szczegóły i wydarzenia historyczne przytoczyć. Ale takie daję wam pytanie, żebyście sobie odpowiedzieli. Dlaczego wcześniej nie wychodzili? Nie słyszeli głosu. Po pierwsze, nie słyszeli głosu tego wersetu czwartego, wersetu z 18 rozdziału objawienia. Ludu mój, wynic z Babilonu. Nie słyszeli tego zawołania. No, bo go nie było. Bo go nie było. Po drugie, dlaczego nie wychodzili? Nie skończył się czas łaski, braterstwa, ale z drugiej strony fizycznie było niemożliwe. A braterstwa, do tego czasu jeszcze tu ramię świętej inkwizycji działało. Spróbowałby ktoś wyjść z Babilonu. Natomiast to nie wolno, nie można było. Musiał ten anioł powiedzieć, upadł Babilon. Pan Bóg przestał się z nim liczyć. To nie znaczy, że on przestał istnieć. Ale Pan Bóg go rzucił. Bo Pan Bóg zobaczył coś niewłaściwego. Nie rozwijamy tego tematu. Pan Bóg go odrzucił i w tym czasie lud Boży zaczyna opuszczać Babilon. To są, braterstwa, nasze początki, nasze korzenie. To od tego czasu I po tym czasie, po ruchu milorewskim, świątynia wróciła do dawnego prawa. No, tam jest te 30 lat, no, gdyby patrzyli przez chronologię. Różnicy. Przypominacie sobie z życia narodu izraelskiego i z obietnicy Abrahamowej tą różnicę 30 lat? Znowu, brate, jest to kolejny temat. Ale to się powtarza. Przypatrzmy się, braterstwo, na naród izraelski. Nie mówię o wszystkich szczegółach. Nie mówię o tych rzeczach, które są kwestią wiary, jak ten czwarty rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan, który dotyczy zmartwychwstania Kościoła w czasie jego paruzji. Bo to ktoś powie, no, no tego nie możemy zobaczyć literalnymi oczami, to musimy zobaczyć oczami wiary. Ale mówię o tych rzeczach namacalnych, widocznych. Co się stało, braterstwo, w chrześcijaństwie? Akurat w tym czasie, w tym akurat czasie, wokół tej daty, co się, braterstwo, stało? No został pozbawiony władzy, braterstwo, cywilnej władzy, wpływu na władzę cywilną. I od tego momentu mógł się rozpocząć ten proces wychodzenia ludu z Babilonu. Już przestaje panować od tego czasu ta nierządnica nad wszystkimi królami tego świata. Ale jakbyśmy, bracia, popatrzyli przez przypowieść o pszenicy i konkolu, to znowu ta pierwsza część żniwa, do czasu zabrania kościoła i zebrania pszenicy dotyczy wiązania snopu. I wiąże się wszystko dzisiaj z literką H w tytule. I politycznie, i gospodarczo, i religijnie. Wiąże się po to, żeby utrzymać władzę. Żeby utrzymać władzę i wpływ. Co, braterstwo, się dzieje w narodzie izraelskim? No są to pierwsze symptomy i możliwości, że może powstać państwo Izrael. Kończy się tu dwójnasób, wypełnia się 40 rozdział proroctwa Izajasza, braterstwo, który... Chociaż w pierwszej fazie on tam odnosi się do Jana Chrzciciela i on na to proroctwo się powoływał, ale my wiemy, że to proroctwo przede wszystkim odnosi się do czasów ostatecznych. Kończy się dwójnasób, koniec karania Izraela i możliwość, bo to jest najpierw prawna, polityczna, ekonomiczna, możliwość powrotu narodu izraelskiego do swojego państwa. Wspominamy bardzo często o kongresie berlińskim, tych ważnych wydarzeniach historycznych, które legły u podstaw, ażeby naród izraelski mógł zgromadzać się do swojej ojczyzny ziemi. Później byli, najpierw byli rybitwy, później łowcy. Patrzymy przez 16 rozdział Księgi proroka Jeremiasza. Aż do momentu, kiedy w 48 powstaje państwo. I w tej chwili legalnie uznane przez zdecydowaną większość państw świata. I nie tylko, że powstaje państwo, braterstwo. Teraz to państwo ma dużo powiedzenia wśród innych narodów i wśród innych państw. Co się, braterstwo, dzieje w świecie? Patrzmy znowu mniej więcej na ten okres czasu. I patrzmy na proroctwa. Czy w świecie się coś zmieniło? Bardzo mówię o pewnych sprawach, które są sprawą wiary. Bo w obecność pańską nie wystarczy, przeczytać, nie wystarczy wiedzieć, nie wystarczy rozumieć, że w naszym zborze wszyscy tak mówią, to ja też tak mówię, bo nie wypada się wyłamywać. Ale co do obecności pańskiej, co do faktu, trzeba być osobiście przekonany. Osobiście każdy człowiek na tym punkcie będzie sprawdzony. I to mówi ten werset z Księgi Objawienia, rozdział 3, werset 20. Oto stoję u drzwi i kołaczę, o drzwi twoje, siostro twojego serca i bracie twojego serca. Stoję o kołacze i ja przemawiam, Pan Jezus mówi, do ciebie, do twojego serca. I ty albo otworzysz, albo nie otworzysz. Jak otworzysz, to wnijdę i będziesz korzystał z błogosławieństwa, że będę ci usługiwał. Jak mówi ten 20 rozdział, albo przepaszę się i będę wam podawał do stołu, jak mówi 12 rozdział Ewangelii Łukasza. I tam jeszcze mówi ciekawą rzecz. Bo tam dalej w 12 rozdziale od 36 wersu tu i dalej mówi, doprowadza do takiej rozmowy, że mówi, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej przyjdzie, to spałby? No, stałby w oknie z jakąś tam dwururką i by pilnował. Bo by nie pozwolił, żeby złodziej podkopał. Gdyby złodziej powiedział, że dzisiaj przychodzi do mnie do domu, braterstwo, bym się nie zrzemnął. Nawet sama ta świadomość by mnie nie dopuściła, żeby moje powieki się skleiły. Ale tam Piotr go zapytuje, panie, czy to do nas mówisz? Te przypowieści, czy do wszystkich? Pan Jezus powiedział to jako przypowieść. To nie jest mowa dosłowna. Jak Piotr zapyta, panie, czy to do nas mówisz, czy do wszystkich, to wtedy Pan Jezus mu odpowiada. Pamiętacie, braterstwo, co? Odpowiada mu na pytanie? No niedosłownie. My to byśmy czasami potrzebowali takiego dosłownego wytłumaczenia. A Pan Jezus mu niedosłownie odpowiada. Któryż jest wierny i roztropny sługa, którego Pan Jezus postawi nad czeladzią, nad swoim mieniem, inne przykłady mówią, nad swoim dziedzictwem, nad pańskim dziedzictwem. I tam to jest taka ciekawa też zmianka. Jak dokładnie czytacie, to doczytacie. Którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czuwający, tak czyniący. Czyli on miał zacząć działać wcześniej, a Pan, jak przyjdzie, zastanie go tak czyniącym, to wówczas postawi go nad samym swoim imieniem. I jak przejdziemy do 24 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, gdy Pan Jezus mówi o swoim drugim przyjściu, to mówi tak, gdy wam będę mówić, że tam jest Jezus, albo tam jest Jezus, nie wierzcie, to jest nieprawda. Nie dajcie się zwieść. Tam trzy razy w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi o fałszywych prorokach i nauczycielach. Nie dajcie się zwieść, bo Jego obecność będzie jak błyskawica. I dokładnie jak bratysty, pamiętam, żeśmy badali ten werset w Krakowie, to ten werset ma takie brzmienie, że jest to światło, które się pojawia od schodu w miarę nagle, czyli w jakimś no nie szerokim momencie czasowym, miarę nagle, i to światło jaśnieje aż do zachodu. Czyli ta paruzja miała się rozpocząć przed wiekiem tysiąclecia, co nam potwierdzają te dni Noego, które też tu były wspomniane, przed potopem, Pan Jezus podkreśla przed potopem, żeby ktoś nie miał wątpliwości, czyli przed tysiącleciem, przed czasem wielkiego ucisku, i ma trwać ta paruzja aż do końca wieku tysiąclecia. I tam Pan Jezus, później jakby kończąc te wersety, mówi, gdzie jest padlina, tam zgromadzą się sępy. I znowu wraca jakby do tego pokarmu. Tam, gdzie jest pokarm, tam zgromadzą się ci, którzy potrzebują tego pokarmu. I to wyjście, braterstwo, z Babilonu, to jest wyjście do tego pokarmu. Bo braterstwo nie założył żadnego kościoła, ani żadnej organizacji religijnej. Ale on tylko wydał pokarm, a zbory się zgromadzają wokół tego pokarmu. Przypowieść Salomona, rozdział 30, werset 4. Odczytamy ten werset. Z tego, co wiem, to grupa młodych osób się zainteresowała tym wersetem. I chcieli, żeby ten werset wytłumaczyć. I to dobrze, że się interesują. Chcą coś poznać, zrozumieć. I zrozumieć też proroctwo. Werset 4, 30 rozdziału przypowieści Salomona mówi tak. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? I jakie jest imię jego syna? Czy wiesz? A prorok zapytuje, czy wiesz? Kto to wszystko stworzył? Kto wstąpił na niebiosa i kto zstąpił? Kto te rzeczy stworzył i uczynił? Czy wiesz? Mamy takie pytanie, które też jest podobne drugie tej natury, ale w tej chwili akurat nie mam pod ręką. Myślę, że za chwilę się ukaże. To jest fragment, który kilka razy powtarza się w Biblii. Jest też wspomniany w piątej Księdze Mojżeszowej. Jest bardzo podobny werset. Ale ja odczytam z listu apostoła świętego Pawła do Rzymian, bo tam, pamiętacie, bratestwo, proroctwa Starego Testamentu są zapisane i są podane, jak mówi apostoł święty Piotr, dla nas, aby dla nas dostarczać pewnej informacji, no ale te proroctwa nie powinny podlegać dowolnemu wykładowi. Dlatego, że apostoł święty Piotr tłumaczy, one były pisane pod wpływem Ducha Świętego. A jeżeli były pisane pod wpływem Ducha Świętego, to i zrozumienie tych proroctw również powinno odbywać się pod wpływem Ducha Świętego. I my korzystamy z takiej możliwości, że wiemy, że apostoł święty Paweł był pod wpływem Ducha Świętego i pewne rzeczy tłumaczył i wyjaśniał. Ale jak apostoł święty Paweł, ani Piotr, ani Jan, czy inni apostołowie nam nie wyjaśniają, to kto nam, bratestwo, może wyjaśnić? No czasami jest tak, że mamy jakieś proroctwo i ono nie jest wytłumaczone bezpośrednio przez apostołów. To do kogo idziemy? Idziemy do zboru, bo apostoł święty Paweł w liście do Efezjan w rozdziale 3, wersecie 10 napisał, że przez zbór objawia się różnorodna mądrość Boża. A szczególnie tam rozdział 1, rozdział 2 kładzie bardzo mocny nacisk na tajemnicę, która jest związana z wyborem Kościoła z ciała Chrystusowego. Ta tajemnica była zakryta od wieków i od pokoleń, a teraz została objawionym świętym. Przez właśnie Jezusa Chrystusa i apostołów, bo tak pisze w liście do Efezjan. Że najpierw to Pan Jezus objawił, a tamten w pierwszym rozdziale, to jest chyba 11 czy 12 werset, mówi, a potem i my, czyli apostołowie, dane im było zrozumieć tą tajemnicę. I oni ją objawiają. A następnie przez zbór. Ale pewne rzeczy, bratestwo, też są objawione i wyjaśniane przez kogo? Przez posłańców, przez aniołów posłanych do zboru. Tak jak mówi Księga Objawienia, rozdział 1. To anioł miał pewne rzeczy do zboru przekazywać. I jak bratestwo mówimy, gdybyśmy tego nie usłyszeli głosu wydanego przez tego anioła, to bratestwo, byśmy dalej byli w tym systemie, jak inni chrześcijanie. Przeczytam te wersety. To jest rozdział List do Rzymian, rozdział 10, od 6 wersetu. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi. Nie mów w sercu swoim, kto wstąpił do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół. Wiecie, co? Tu apostoł święty Paweł tłumaczy to proroctwo. I mówi, kto wstąpił do nieba i kto wstąpił z nieba. Albo Kto zstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwej w górę. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. I w kontekście właśnie wyjaśnienia tego proroctwa apostoł święty Paweł wyjaśnia i mówi o tych wersetach, które bardzo często cytujemy i wspominamy. Bo jeśli ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem i uwierzy w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. O kim to jest mowa w tym wersecie? Szczególnie kto najpierw wstąpił, a potem wstąpił? Myślę, że mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie, który najpierw z nieba wstąpił na ziemię, a potem mamy napisane wstąpił do grobu, był z grobu podniesiony, wystąpił, później wstąpił na wysokość, aby dzielić się darami ze swoimi mocarzami. Pierwszy Koryntian, rozdział 14, werset 32. A duchy proroków są poddane prorokom. Jak są one poddane prorokom? Takie jest pytanie. I drugie jest pytanie, ale to jest z innego fragmentu, to może za chwilę. Czy duchy proroków są poddane prorokom i jak one są poddane prorokom? Ten fragment braterstwo 14 rozdziału od 26 wersetu i dalej mówi, gdy się wspólnie schodzicie. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie? Wspólnie. Jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. I gdy dodatkowo przeczytamy trzeci werset z tego rozdziału, to apostoł święty Paweł mówi tak. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Czyli bardzo próbuję, ażebyśmy zrozumieli, o jakich prorokach chciał napisać apostoł święty Paweł. I o jakich prorokach mówi, żeby zrozumieć, w jaki sposób duchy proroku są poddane prorokom, to najpierw, myślę, musimy wyjaśnić, o jakich prorokach myślał apostoł święty Paweł. I gdy przeglądamy zapis, również ten list do Koryntian apostoła świętego Pawła, czy też czytamy fragmenty dziejów apostolskich, to zauważymy, braterstwo, że w tych czasach również byli prorocy, którzy prorokowali. Przyszedł na przykład prorok z Jerozolimy, którego imienie było Agabus i oznajmił pewną rzecz, która miała dotknąć Jerozolimy. Czyli oznajmił taką rzecz z Boże w Antiochii, że miał przyjść głód w Jerozolimie. I wówczas, zanim ten głód przyszedł, to zbór w Antiochii się przygotowywał do tego, ażeby wspomagać zbór w Jerozolimie. I takich przykładów, braterstwo, było wiele. Chcę wam pokazać proroków, którzy pewne rzeczy przepowiadali na przyszłość. I w Starym Testamencie przede wszystkim tacy byli prorocy, którzy pędzeni Duchem Świętym przepowiadali przyszłość. Ale braterstwo, byli też za czasów apostoła świętego Pawła inni prorocy, którzy napominali, mówili ku pocieszeniu i ku zbudowaniu. I to też byli prorocy. I teraz apostoł święty Paweł mówi, gdy wspólnie się schodzicie i jest 5 proroków, 10 proroków, czyli jest takich, którzy mogą coś powiedzieć do zboru ku zbudowaniu, ku napomnieniu, ku pocieszeniu, to wy musicie zaprowadzić jakiś porządek, bo kończąc ten fragment, apostoł święty Paweł mówi, werset 33, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. I Bóg życzy sobie, Bóg tak chce, dlatego takie są wytyczne apostoła świętego Pawła, żeby w zborze podczas społeczności zborowej panował porządek, bo Bóg jest Bogiem porządku i te wzorce powinniśmy czerpać z samego góry od naszego Ojca, który jest w niebie. I jeżeli jest 5 takich czy 10 usposobionych do przemawiania, to niech nie mówią wszyscy naraz. Tylko niech usiądą między sobą i uzgodnią, tak jak to bracia robią w Białogardzie. Czasami w innych zborach u nas w Krakowie jest tak, że zborze ustalamy, kto będzie mówił, albo kogo chcemy, żeby przemawiał. Niech nie mówią wszyscy naraz. Bo bratestwo, jak by wyglądało nabożeństwo, gdyby wszyscy starsi prorokowali. Czyli jeden by napominał, drugi pocieszał, trzeci mówił ku zbudowaniu i mówili wszyscy naraz. Dlatego wspólnie jedni drugim musimy, bratestwo, być poddani. Musimy wspólnie usługiwać, ale nie wszyscy naraz, po kolei. I w tym fragmencie apostoł święty Paweł mówi jeszcze jedną rzecz. Gdy któryś siedzący proroków, nawet, czy inny brat, w czasie wykładu, albo na przykład jak ja odpowiadam na to pytanie, nagle przychodzi mu skojarzenie dwóch wersetów i aż mu się chce krzyczeć, że to w tym momencie trzeba powiedzieć. Bo to jest, uważa, bardzo ważne, dostał pewnego objawienia, zrozumienia, coś zrozumiał. To apostoł święty Paweł mówi ja. No pierwszy niech milczy. No bo jakby, bratestwo, wyglądała nasza społeczność, gdyby co chwilę ktoś przerywa wykładowcę i mówi, a ja to myślę tak, a ja to myślę tak. Czasem, bratestwo, dopuszczamy i taką możliwość, ale to musi być wszystko pod kontrolą. Bo duchy proroku muszą być poddane prorokom, czyli wszystkim tym, którzy usługują. Druga część pytania, Rzymian 8:38. Też może odczytam ten werset. Rozdział 8 listu do Rzymian, werset 38. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, i przeczytam 39 też, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I pytanie jest takie. Czym różnią się aniołowie, potęgi niebieskie i moce? No tak pytający zadaje pytanie. Czym, bratestwo, się różnią, to mamy czasami i w Starym, i w Nowym Testamencie pewne przesłanki, pewne informacje, po których możemy rozpoznać, że występuje tam jakaś hierarchia. I gdy jak apostoł święty Paweł pisze w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, w wersecie 16, o dziele stworzenia, które zostało dokonane za pośrednictwem Pana naszego Jezusa Chrystusa jako Słowo, to w wersecie 16 pierwszego rozdziału pisze tak. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I już tu jakby apostoł święty Paweł troszeczkę nam pewne rzeczy poszerza, bo on miał wgląd w te rzeczy za sprawą wizji objawienia danego mu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo był w zachwyceniu aż do trzeciego nieba I brat Esan nie o wszystkim nam napisał, bo mówi, że te rzeczy być może by wam nawet zaszkodziły, gdybym wam o wszystkim napisał. Ale napisał to, co jest potrzebne, żebyśmy wiedzieli. I ile jest zapisane braterstwo, to to powinno nam wystarczyć i nic ponadto. Bo nie wszystkie rzeczy w danym momencie Pan Bóg przed nami odkrywa. Przeczytam inny werset z listu do Efezjan. Rozdział 6, werset 12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I też tu apostoł Święty Paweł w tym miejscu mówi o tych negatywnych, tych istotach, które działają przeciwko nam, pytający do tych istot się właśnie odwoływa, które mogą przeszkodzić nam w naszym zbawieniu. I tym, który nam może przeszkodzić w naszym zbawieniu, to jest ten lew ryczący, o którym pisze Piotr apostoł. I to są pewne też zwierzchności, władze i trony, o których my nie wiemy, jak one wyglądają i funkcjonują, ale wiemy, że są pewne zależności. A skąd to wiemy? No na przykład z proroctwa Daniela z 10 rozdziału możemy otworzyć Biblię i przeczytam tylko jeden czy dwa wersety. 13 i 14 werset. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Książę anielski to była jakaś istota duchowa, o której prorok Daniel pisze, że on był książęciem czy jakimś zwierzchnikiem innych istot duchowych. Sprzeciwiał mi się przez 21 dni, ale przyszedł mi z pomocą, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi z pomocą, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego. I przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych. I widzimy, że nasz Pan Jezus Chrystus, zanim przyszedł na ziemię, jest tutaj określony jako Michał Książę, przyszedł mi z pomocą, ale tam trwała pewna walka duchowa o wpływy na narody tego świata, bo gdy poczytamy dokładnie ten rozdział z proroctwa Daniela, to tu walkę prowadziły z sobą pewne narody, które tam prorok Daniel wymienia. Ale te narody były pod wpływem pewnych władz duchowych. I to braterstwo dzisiaj też tak jest. Zapewniam was, to jest, nie jest temat na dzisiejsze rozważania, ale dzisiaj tak jest, że te narody są pod wpływem pewnych władz duchowych, które przekazują im informacje za pośrednictwem wróżek czy innych mediów. Proszę o wytłumaczenie, czy liczba 144 tysiące jest liczbą symboliczną. Spróbujemy wytłumaczyć. I myślę, że Księga Objawienia jest taką księgą, którą z natury nazywamy księgą symboliczną. Bo ona w zasadzie niesie nam bardzo dużo symboli. Symboli, wizji, objawień. Takich przekazów, które nie są przekazami wprost, ale przez różne okoliczności, wydarzenia Pan Bóg za sprawą naszego Pana Jezusa Chrystusa i Ducha i apostoła świętego Jana przekazuje pewne wizje. I są takie rzeczy zapisane w objawieniu jak trąby, na przykład 7 trąb, to też moglibyśmy dyskutować, czy to jest liczba symboliczna, czy literalna. Jest dwóch świadków. jest kwestią znaczenia trąb i jest kwestią znaczenia tych świadków. To jest znaczenie symboliczne, głębsze, duchowe. Natomiast co do cyfr, to myślę, że uważamy, że uważacie podobnie jak ja, że jeżeli chodzi o cyfry, które są podane, to one dotyczą dosłowności, czyli litery. Dlaczego to? No na przykład, odczytamy ten werset z Księgi Objawienia, rozdział 14, werset 1. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Czyli święty Jan Objawiciel mówi o takiej rzeczy, że widział, miał wizję, że na górze Syjon, na tej górze, o której mówi apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w rozdziale 12, że my przystąpiliśmy do góry Syjon, widział na tej górze Syjon baranka. A braterstwo, mamy przeświadczenie, świadomość, że ten baranek w Starym Testamencie, chociaż składane tych baranków było wielu i w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach, podczas różnych świąt, ale cały czas ten baranek pokazywał jednego baranka Bożego, o którym Jan Chrzciciel powiedział w Ewangelii Jana, rozdziale 1, wersecie 29, że oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I jesteśmy, bracia, nie dyskutujemy między sobą, ilu było baranków. No to w tym samym wersecie i ten sam autor tej księgi pisze, że liczba tych, która była z barankiem na Syjonie była 144 tysiące. Ale bratestwo, są też liczby w Księdze Objawienia podane w sposób symboliczny, odnoszące się do Kościoła. I możemy na przykład przeczytać Księgę Objawienia, rozdział 22, werset 2. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodu. I myślę, że zgadzamy się z tym, że to drzewo żywota, o którym jest wspomniane w 20 rozdziale, drugim rozdziale 22 rozdziału Księgi Objawienia, to jest mowa o Chrystusie i Kościele, bo On będzie dawał życie wszystkim ludziom w czasie tysiącletniego królestwa. Ale ile owoców to drzewo miało? Rodziło co miesiąc 12 owoców. Czy to nie jest to powrót do 7 rozdziału Księgi Objawienia? Ci, którzy zostali popieczętowani, nie czytam tego wersetu, święty Jan Objawiciel mówi, to są z 12 pokoleń Izraela po 12 tysięcy. A ta liczba daje 144 tysiące. I tu nie jest dosłownie napisane ze 144 tysiące, ale to są, no, z wyliczenia tak wynika. I ten 20 rozdział mówi tak samo, jeżeli przez 12 miesięcy w roku po 12 owoców będzie drzewo rodzić, to tych owoców jest 144 tysiące przez całe tysiąclecie, bo mnożymy albo dodajemy te 3 zera. Chyba muszę przyspieszać. Aparat prowadzący już pogląda na zegar. Druga księga Kronik. Druga księga Kronik, rozdział 29, werset 34. Lecz kapłanów było za mało i nie mogli obejrzeć ze skóry wszystkich zwierząt na ofiarę całopalną, to też zanim poświęcili się inni kapłani, pomagali im ich bracia, lewici, aż do zakończenia tej pracy. gdyż lewici byli ochotniejsi do poświęcenia niż kapłani. I pytający korzysta widocznie z przekładu gdańskiego, dlatego pytanie jest sformułowane tak. Szczególnie większą ochotność lewitów, jak to wytłumaczyć? Bo na samym początku tego pytania mówi, że znając znaczenie lewitów i kapłanów. Znamy, braterstwo, znaczenie lewitów i kapłanów. No, tych znaczeń jest kilka, ale my, braterstwo, skupimy się na tym najistotniejszym. Na podstawie zapisu słów apostoła świętego Piotra z pierwszego listu, z rozdziału drugiego, tam od wersetu 9 mówi, ale wy jesteście królewskim kapłaństwem. Czyli apostoł święty Piotr mówi wy, czyli ci tam nawiązuje do tego kamienia, do budowy na tym kamieniu, mówi, ale wyjaśnia i podaje nam interpretację za sprawą Ducha Świętego, że ci, którzy idą za naszym Panem Jezusem Chrystusem, stają się kapłanami. I pomazani są też na ten urząd kapłański, na urząd królewski. Także myślę, że ten przykład rozważymy, że kapłani to są poświęceni, a lewici to jest dom wiary. To są wszyscy, którzy wierzą w naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jak nawet mamy pokazane na rysunku boskiego planu wieków, tu w tej piramidce, co też było wspominane na tej konwencji, jest wiele ludzi wierzących naszego Pana Jezusa Chrystusa i oni się znajdują na linii N. Linii, która nam symbolicznie, umownie przedstawia doskonałość. I w tym wersecie, w tym księdze Kronik mamy taki zapis, że ci lewici podczas tej służby pomagali. Pomagali w składaniu ofiar i byli bardziej aktywni, mieli większą ochotność, jak mówi starszy przekład, nowy mówi, byli ochotniejsi do poświęcania się niż kapłani. Gdy, braterstwo, popatrzymy na te dwie grupy wierzących, usprawiedliwieni z wiary, to czasami bywa tak, i tu nawiązywaliśmy do niektórych zapisów apostoła świętego Pawła, że niektórzy bracia, którzy już dawno się poświęcili Panu Bogu na służbę i wiele lat są w tej służbie, czasami są zmęczeni, czasami wątpią, przeżywają różne problemy, jest im ciężko. A ci, którzy przychodzą do wiary, do społeczności z Bogiem, poznają to zbawienie w Jezusie Chrystusie, są nieraz bardziej aktywni i więcej mają ochoty i zapału do służby dla Pana, niż czasami ci, którzy powinni tę ochotę mieć od dawna i tę ochotę przejawiać. I tak też mówi o tej pierwszej miłości apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków i o tym zapale do prawdy, do służby dla Pana, 10 rozdział, 32 i 33 werset. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, gdy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach i utrapieniach. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, czy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. I myślę, bracie, że to się sprawdza w naszym życiu, że czasami jest tak, że nawet ci kapłani potrzebują wsparcia i pomocy od tych wierzących, którzy są świeżo zaangażowani w prawdę, są pełni energii i zapału. Myślę, że to możemy obserwować wokół siebie i na co dzień doświadczać. Pytanie z drugiego listu Jana, z wersetu 1. Który przeczytam. starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wy wszyscy, którzy poznali prawdę. I pytanie, o jaką panią chodzi? No, nie mamy w tym liście podanej adresatki. Wiemy, że była to niewiasta wybrana, bo tak Jan Apostoł Święty Paweł pisze, jak pisze w tym wersie, wybrana do wybranej pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuje. Czyli Apostoł Święty Jan, jeżeli mówi o miłości w prawdzie, to mówi o tych, którzy poszli za naszym Panem Jezusem Chrystusem. I patrząc, braterstwo, na dalszą treść tego bardzo krótkiego listu, Apostoł Święty Paweł, kiedy na przykład kończy werset 6, to pisze tak, aby było zasadą waszego postępowania. Czyli mówi tu o miłości, o tym przykazaniu miłości, o którym żeśmy wspominali w jednym z pytań na samym początku, że wśród chrześcijan, naśladowców naszego Pana Jezusa Chrystusa, ciała Chrystusowego, musi być miłość bratnia, miłość społeczna. Jednego członka do drugiego. I tu też apostoł święty Jan o takiej miłości mówi i przypomina. Jeżeli mówi o takiej miłości, to myślę, że możemy dopatrywać się, że pisze do społeczności zborowej. Za pośrednictwem wybranej pani. Za pośrednictwem jednej pani, z którą prawdopodobnie miał kontakt. I pisze o pewnych doświadczeniach, również bardzo trudnych doświadczeniach, które ta społeczność przeżywała i wyjaśnia i nawołuje właśnie do miłości. No ale nie udało mi się dotrzeć, pytałem też braci, nie udało mi się dotrzeć, o jaką konkretnie panią chodzi, żeby przynajmniej znać jej imię. Tu jeszcze mamy sporo pytań. Mamy jedną dużą kartkę, na której mamy 7 pytań. Mamy drugą kartkę, na której przynajmniej dopiero na przed chwilą wpłynę, mamy co najmniej 3 albo 4 pytania. Widzę, że braterstwo są już zmęczeni. Myślę, że zrobimy tak, że te pytania, które nie zdążymy rozebrać, przeniesiemy na następną konwencję, a będzie to myślę też prośba do zbioru w Białogardzie, żeby też przygotował taką możliwość, a żebyśmy mogli zadawać pytania, czyli mówić o tych rzeczach, o których czytamy, chcemy zrozumieć i czasami przygotowujemy się do tych pytań, bo po wyglądzie tych kartek myślę, że można stwierdzić, że niektóre pytania były dużo wcześniej przygotowane i przywiezione z domów naszych, z naszych zborów, ażeby pewnych rzeczy się dowiedzieć. I zacznę braterstwo od tej kartki z 7 pytaniami, ale zacznę od tyłu, bo myślę, że ważniejsze są te pytania, które są na samym końcu. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 3. Rozdział 3, wersety 12-15. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele? Dzień sądny bowiem to pokaże. Gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jak przez ogień. I pytanie brzmi, skoro czyjeś dzieło spłonie, to w jaki sposób może on być zbawiony i czym jest ogień? Właśnie bratecko zapytanie jest ciekawe. No budowla, która nie spłonie, pozostanie. Pozostanie i budowla, i pozostanie fundament. Natomiast apostoł święty Paweł mówi o takim przypadku, że fundament jest dobry. Fundament jest dobry, fundament jest mocny. Ale to, co zostało na tym fundamencie wzniesione, jest łatwopalne i podlega ogniowi. a tym ogień. To są próby i doświadczenia, o czym apostoł święty Piotr dosyć wyraźnie mówi w pierwszym liście w rozdziale 4. Nie dziwcie się, bracia, gdy was pali ten ogień, gdy przychodzą na was jakieś cierpienia, bo one służą doświadczeniu waszej wiary. I braterstwo, my żyjemy też w takim czasie, że przychodzi ogień, który nas pali. Że, braterstwo, z tego powodu cierpimy, o czym mogliśmy też słyszeć w dniu wczorajszym. Cierpimy z tego powodu, że są między nami różne trudności i doświadczenia. Ale wszyscy mówimy, że budujemy na tym samym fundamencie, czyli na Jezusie Chrystusie, a z sobą nie możemy się pogodzić i dogadać. I dlatego te próby i doświadczenia zaczynają pokazywać, czy wszystkie te materiały, które my na tym fundamencie układamy, czy podlegają ogniowi, czy nie podlegają ogniowi. I jeżeli nawet to, co budujemy na tym fundamencie, zostanie zniszczone przez te doświadczenia i próby, to jednak, bratysta, ten fundament jest mocny i trwały. I apostoł święty Paweł tłumaczy, będziemy zbawieni jako przez ogień. I ja myślę, bratysta, nie mamy czasu, żeby rozwinąć i przejść znowu do 7 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie tam od 14 wersetu i dalej święty Jan Objawiciel mówi, że zapytuje, któż są to ci, którzy wyszli z ucisku wielkiego i wybielili swoje szaty we krwi barankowej. Wyszli z wielkiego ucisku. Ale czy braterstwo przez cały wiek Ewangelii nie było wielkiego ucisku? Nie było tej klasy, którzy wychodzili z wielkiego ucisku? Czy przez cały wiek Ewangelii, bo wiemy, że mówimy o klasie wielkiego ludu, którą my w naszej społeczności używamy jako klasę wielkiego grona. Używamy takiej terminologii. Czy przez cały wiek Ewangelii nie wyłaniała się klasa wielkiego grona? Braterstwo też. A czy teraz przed uciskiem nie wyłania się klasa wielkiego grona? Próby i doświadczenia, jakie są, one dowodzą, że jest klasa wierzących wśród nas, która będzie zbawiona przez ogień. Doświadczenia, która przejdzie poważną próbę wiary, doświadczenie przez ogień. Ale braterstwo, nie załamujmy się. Bo chociaż przyszłoby nam znaleźć się w tej sytuacji, że to do nas odnoszą się te słowa, to braterstwo, będziemy zbawieni. Bo ta Księga Objawienia wyraźnie mówi, że będą oni przed tronem i baranek i będzie pas. Będą mieli dostęp do źródła życia. Będą to istoty duchowe, klasa wielkiego ludu. Ale musi przejść przez próby doświadczenia. Jak nie w tym życiu, to braterstwo w czasie wielkiego ucisku, gdzie wszyscy muszą się opowiedzieć albo po stronie baranka, albo przeciwko barankowi. Jest godzina 13:05. Czy bracie prowadzący mam zakończyć? Tak. Ja, braterstwo, dziękuję za tą chwilę, żeście wytrwali przy rozważaniu tych pytań. A z góry przepraszam te osoby, których pytań żeśmy nie rozważyli wszystkie do końca. My je nie wyrzucamy, nie wkładamy pod dywan, będą w dobrym miejscu, w skrzynce. Myślę, że ta skrzynka będzie w Białogardzie i pozostanie do następnej konwencji. Odfajkuję te pytania, które zostały rozważone, a te, które nie zostały rozważone, będą w następnej kolejności rozważane, a dla was, braterstwo, będzie to mobilizacja, żeby przyjechać na raz następny, jak braterstwo z Białogardu nas zaproszą. I żeby móc znów rozważać te pytania, jeżeli coś nie do końca, braterstwo, wyjaśniłem i jeżeli coś nie do końca stało się zrozumiałe, to wybaczcie. No myślę, że jesteśmy ludźmi niedoskonałymi i sługami nieużytecznymi. Jeżeli nawet wydaje mi się, że powiedziałem wszystko, to jestem sługą nieużytecznym i ja, braterstwo, dziękuję i proszę brata o przewodniczenie.